aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Kardynałowie modlili się dziś wieczór w Bazylice Świętego Piotra, rano dyskutowali o stanie współczesnego kościoła. Purpuraci nie ustalili jeszcze terminu konklawy. Watykańskie służby techniczne pracują już jednak w Kaplicy Sykstyńskiej. 6 marca zapraszam na wieczorny program informacyjny. Różaniec, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz nieszpory. Tak wyglądała godzinna modlitwa kolegium kardynalskiego u grobu Świętego Piotra. Liturgii przewodniczył papieski wikariusz dla Watykanu, kardynał Angelo Comastri. O genezie tego nadzwyczajnego posiedzenia purpuratów mówi kardynał Timothy Dolan z Nowego Jorku.
Była to oddolna inicjatywa i muszę powiedzieć, że jedną z rzeczy, która najbardziej mi się podoba na tych kongregacjach generalnych, jest ich modlitewna atmosfera. Kiedy udajemy się do auli synodalnej, mijamy małą kapliczkę z Najświętszym Sakramentem i każdy bez wyjątku zatrzymuje się tam na chwilę modlitwy. Nasze obrady rozpoczynamy zawsze od przepięknej modlitwy Veni Sancte Spiritus, a kończymy Aniołem Pańskim. A wczoraj powiedzieliśmy sobie, czy nie byłoby dobrze spotkać się w Bazylice Watykańskiej, w realnej obecności naszego Pana, przed Najświętszym Sakramentem.
Wieczorna modlitwa kardynałów była otwarta dla wszystkich wiernych. W tych dniach w sposób szczególny potrzebujemy waszej modlitwy, powiedział Radiu Watykańskiemu kardynał Filip Barbarin z Lyonu.
W pełni zdajemy sobie sprawę, że dziś wielu ludzi modli się za nas i prosimy, aby w tej modlitwie nie ustawali. Bardzo jesteśmy za to wdzięczni. Czeka nas bowiem trudna decyzja. Żyjemy w stresie. Jest to trudne i wymagające. Spoczywa na nas pewien ciężar i cieszymy się, że nie musimy go nieść sami. Wiemy, że wszyscy katolicy nam towarzyszą. Wszyscy. Z Węgier, Japonii, Chile. Wiemy, że otacza nas modlitwa wielu ludzi. Dziękujemy za nią i prosimy o jej kontynuowanie.
Dodajmy, że do modlitwy za przyszłego papieża dołączył też watykański sekretariat stanu. Informuje o tym w swym pierwszym przesłaniu, wysłanym za pośrednictwem Twittera. Rano tymczasem odbyła się czwarta kongregacja generalna. Brakowało na niej tylko dwóch elektorów, kardynała Nycza i Pham Minh Mana z Wietnamu, którzy w tych dniach stali się najbardziej oczekiwanymi kardynałami na świecie. Metropolita Warszawy doleciał dziś do Rzymu. A skoro o komunikacji mowa, dodajmy, że szczególną sympatię Rzymian zyskał sobie cytowany już kardynał Barbarin. Okazało się bowiem, że po wiecznym mieście porusza się rowerem. Dziś rano głos zabrało 18 kardynałów. Ich wystąpienia ograniczono do 5 minut. Przebieg obrad jest tajny. Nie naruszając zobowiązania do dyskrecji, kardynał Wilfried Napier z RPA podzielił się jednak z nami głównymi kwestiami, jakie na kongregacji chcą poruszyć purpuraci z Afryki.
Tym, co nas niepokoi, jest fakt, że Kościół za bardzo koncentruje się na Europie. Widać to w liczbie papieży, kardynałów i biskupów, którzy pochodzą z tego kontynentu. Kościół jest bardzo związany z Europą. Było to zrozumiałe w pewnych okolicznościach. Stąd przecież przybywali do nas misjonarze. Ale dziś Europa przeżywa kryzys i za bardzo koncentruje się na sobie, zapominając, że odpowiedzi na niektóre problemy i zagadnienia mogą przyjść spoza Europy. I o tym myślimy my, Afrykańczycy. Co możemy dać Kościołowi w Europie, pokazując, co dzieje się u nas i proponując alternatywne rozwiązania? Tym, co różni nas od Europejczyków, jest przede wszystkim fakt, że Bóg wciąż pozostaje istotnym elementem ludzkiego życia, a wymiar duchowy jest czymś rzeczywistym, co ma faktyczny wpływ na nasze życie.
Do konklawy przygotowują się nie tylko kardynałowie, ale także watykański personel techniczny, który od wczoraj pracuje w Kaplicy Sykstyńskiej. W sumie 30 osób. W dwóch rzędach stanie tam 12 stołów roboczych. Jeden dodatkowy będzie przeznaczony dla prezydium konklawy. Ponadto po środku kaplicy ustawiony zostanie stolik z ewangeliarzem, na który kardynałowie złożą przysięgę. Jako ostatni zostanie wniesiony tron Leona XIII, na którym zasiądzie nowo wybrany papież.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. Dzisiejszy program wypełni audycja z cyklu Rozmowy o wierze, a będzie dotyczyć osoby Benedykta XVI jako kontynuatora myśli Jana Pawła II. Gościem Krzysztofa Chudzika będzie tym razem ksiądz profesor Andrzej Szostek, filozof, był rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Audycja została przygotowana przez Rozgłośnię Archidiecezji Lubelskiej Radio R. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz program.
Ksiądz profesor miał możliwość spotykania się z kardynałem Ratzingerem jako członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej w latach 90. Jego księdza pamiętał.
Opinie kardynała Ratzingera, naprawdę świadczące o jego horyzontach i głębi myślenia teologicznego, były jednak wygłaszane stanowczo. Były to opinie wyraźne, nie takie miękkie, nie takie, które pozwalały na różnoraką interpretację, i miał odwagę, również pewne niebezpieczeństwa związane z rozwojem nauki kościelnej wyraźnie nazywać i wskazywać. On był prefektem Kongregacji Nauki Wiary, taka była jego funkcja, i muszę powiedzieć, że imponował mnie, i nie tylko mnie, wtedy właśnie tą swoją mądrością, odwagą, jasnością wypowiedzi, szerokością horyzontów.
Tym prefektem Kongregacji Nauki Wiary Ratzinger został uczyniony przez Jana Pawła II, z którym ksiądz profesor skądinąd był mocno związany. Benedykt XVI jako kontynuator Jana Pawła II, co ksiądz profesor by szczególnie tutaj wskazał?
Nie będę oryginalny, kiedy podkreślę, że przede wszystkim zapisał się Benedykt XVI jako profesor na katedrze Piotrowej. Oczywiście nie wyłącznie i nie ograniczając swojej funkcji do tego wymiaru naukowego, intelektualnego, tym niemniej ten wymiar jakoś dał o sobie znać szczególnie wyraźnie, i jest to moim zdaniem błogosławieństwo dla Kościoła. My wkraczamy świat cały w tak zwane społeczeństwo wiedzy. Z tego poziom wypowiedzi, także poziom intelektualnej refleksji, również w nauczaniu pasterskim, jest niesłychanie ważny. Nawet jeśli dla niektórych wierzących jego encykliki, inne wypowiedzi mogły być nie takie łatwe do strawienia, to jest to jakieś wyzwanie, przed którym stoi świat, i jest to też i pewnego rodzaju program, którego nie może lekceważyć także żaden jego następca. Zwracam uwagę na to, że w swoich encyklikach, począwszy od pierwszej, Deus Caritas Est, poprzez Spe Salvi, aż po tę ostatnią, papież podejmuje dialog ze światem. Dialog, to znaczy także dyskusję z tymi poglądami, wizjami świata, zwłaszcza mam na myśli encyklikę Spe Salvi, o nadziei. To nie jest odwołanie się tylko do ojców Kościoła, do tradycji wewnętrznej, kościelnej, tylko do filozofów zupełnie innych kręgów, nurtów filozoficznych, kulturowych. Otóż widać w tym staranie się Ojca Świętego, żeby zrozumieć te myśli. Bardzo naprawdę imponujący poziom tego dialogu jest tam prowadzony, z jednoczesną jednak krytyczną refleksją, z jednoczesnym dystansem, który pozwala w stosunku do tej myśli tak właśnie własne chrześcijańskie przekonania, własną chrześcijańską i katolicką tożsamość utrzymać i pogłębić. Otóż, powtarzam, my żyjemy w świecie pluralistycznym i w świecie, który chce być społeczeństwem wiedzy. Stąd ten wymiar jego intelektualny traktuję jako niezwykle cenny, nie jako ułomność, że oto został papieżem profesor, lepiej, żeby został dalej profesorem, a żeby papieżem był jakiś bardziej uczulony na duszpasterskie perspektywy następca świętego Piotra. Oczywiście potrzeba wielu zdolności i Ojciec Święty sam powiedział, że wiek mu nie pozwala tego kontynuować. Przypomnijmy, że w tej chwili Benedykt XVI jest starszy niż wtedy, kiedy błogosławiony Jan Paweł II odchodził z tego świata, jak wierzymy, do domu Ojca, więc ma prawo uznać, że jest już zmęczony i fizycznie mu ciężko sprostać temu zadaniu, ale chcę podkreślić jednocześnie, że ten papież, który także się dał poznać jako bardzo respektujący tradycję, jako bardzo uwrażliwiony na całą przeszłość. On już dawno mówił, jeszcze jako kardynał Ratzinger, żeby mówiąc o Soborze Watykańskim II nie zapomnił, że to jest 20. sobór z kolei, że Kościół ma wiele soborów za sobą i wszystkie one są ważne i budują pewną naukę Kościoła. On, który przywrócił możliwość odprawiania mszy świętej w tym rycie potrydenckim, on jednocześnie miał odwagę złamać tę wielowiekową tradycję urzędu następcy świętego Piotra i podać się do dymisji. Tego nie robił nikt od czasów świętego Celestyna. Bo ten późniejszy okres, kiedy wszyscy podali do dymisji, miał troszkę inny charakter. Otóż chcę podkreślić, że to jest znamienne, że on jest jednocześnie wielkim czcicielem tradycji, by tak rzec. Odnosi się z wielkim pietyzmem do całego dorobku Kościoła, do tej tradycji, którą chętnie czasem wielu z nas próbuje już odrzucić albo o niej zapomnieć, a jednocześnie jest człowiekiem odważnym, który potrafi podjąć taki krok, na który nie zdecydował się błogosławiony Jan Paweł II. I dodam od razu, że uważam, że obie te decyzje są piękne i godne uznania. Na tym polega ta wolność, jednocześnie odpowiedzialność na tym wysokim urzędzie. Można rozstrzygnąć tak, jak błogosławiony Jan Paweł II, że będzie sprawował ten urząd do końca, mimo niszczącej go choroby. I pamiętamy, jakim wielkim autorytetem, jak wielką miłością cieszył się papież wtedy, kiedy był chory. Można też dokonać takiej decyzji, jakiej dokonał Benedykt XVI i proszę znowu zobaczyć, z jak wielkim uznaniem ta decyzja spotkała się nie tylko w Kościele i w całym świecie.
W antropologiczno-etycznej myśli Karola Wojtyły i Jana Pawła II ważnym punktem była relacja między wolnością a prawdą. I w tym kontekście chciałbym nawiązać do często przywoływanego przez Benedykta, zwłaszcza w ostatnim czasie, określenia o dyktaturze relatywizmu. Ten etyczny wymiar pontyfikatu Benedykta.
To znaczy nauczania Benedykta, tak, on pod tym względem był niewątpliwie kontynuatorem myśli Jana Pawła II, błogosławionego Jana Pawła II, ale kontynuator to nie znaczy ten, który tylko cytuje poprzednika. Rzeczywiście ten respekt dla prawdy jako fundament wolności, odpowiedzialności jest obecny w nauczaniu Benedykta XVI. Jednocześnie ta kontynuacja, moim zdaniem, polega właśnie między innymi na tym, o czym wspomniałem, to znaczy na tym, poszerzeniu jeszcze panoramy dialogu o ten świat. My mówimy tylko intelektualistów, ale to są ci, którzy wyznaczają pewne nurty myślowe współczesne i przyszłe. On jest także kontynuatorem w tym, że niektóre elementy rozwinięte już i dotknięte przez błogosławionego Jana Pawła II jeszcze pogłębia, prowadzi o krok dalej. Źle by było, gdybyśmy odeszli od tekstów Benedykta XVI, dlatego że skończył swój pontyfikat. Ja mam poczucie, że już nie zauważono niezwykle ważnego elementu zawartego w pierwszej encyklice Deus Caritas Est. Papież tam powiada, że wymiar miłości, caritas, jest nie mniej istotnym dla identyfikacji katolika niż wymiar wiary i sakramentów. Proszę zauważyć, dotąd my nadal zresztą jesteśmy skłonni uznać, że katolikiem jest ten, kto uznaje dogmaty wiary katolickiej, kto uczestniczy w życiu sakramentalnym. Koniec. A Benedykt XVI powiada nie koniec. I tak jak trudno mi nazwać katolikiem kogoś, kto odrzuca dogmaty, albo trudno mi nazwać katolikiem wiernym Kościołowi kogoś, kto nie uczestniczy w życiu sakramentalnym, tak, powiada papież, trudno nazwać katolikiem kogoś, kto zapomina o całym wymiarze caritas, o całym wymiarze miłości, otwarcia na innych. Tak samo trudno. Otóż mam wrażenie, że tego jakoś nie doczytano z jego encykliki i to daje tylko jako pewien przykład pokazujący, że ta kontynuacja w stosunku do myśli Jana Pawła II, powtarzam, nie jest tylko przywoływaniem tej nauki i powiedzeniem ja też tak myślę, tylko to jest jednak prowadzenie dalej tej myśli kościelnej, której zresztą też kontynuatorem w stosunku do poprzednich papieży i całego nauczania Kościoła był błogosławiony Jan Paweł II.
To otwarcie na dialog ze światem intelektualnym nie było jednak łatwe. Wystarczy przypomnieć nieodbyty wykład na Uniwersytecie La Sapienza, czy wykład w Ratyzbonie, który później miał bardzo wielki szum medialny.
Trudno, tak się zdarza. Mam wrażenie takie, że rzeczywiście temu papieżowi bardzo potrzebni byli mądrzy doradcy, którzy mają trochę doświadczenia szerszego politycznego i które pozwalają uniknąć nie tyle błędów, bo papież to jasno mówił i cytował po prostu innych autorów w tym miejscu, ile uniknąć pewnego rodzaju sytuacji, które potem powodują niepotrzebny szum, niepotrzebne zamieszanie. Ale chcę raz jeszcze podkreślić to, kiedy my mówimy o dialogu intelektualnym, to miejmy świadomość, że tu ten przykład, który pan redaktor przytoczył, to jest akurat przykład troszkę z innej sfery, mianowicie dialogu religijnego i pewnego, co tu dużo mówić, uczulenia, które wszyscy mamy. Być może niektórzy wyznawcy islamu mają jeszcze bardziej niż niektórzy katolicy. Wrażliwości na to, żeby kiedy się słyszy jakąkolwiek uwagę krytyczną, to podnosi się larum takie, jakie wtedy zostało podniesione przez nich przecież przede wszystkim. Myślę, że ten kazus jest o tyle znamienny, że raz jeszcze świadczy jednak o pewnej odwadze papieża i o tym, że trzeba się w imię tej prawdy, o której pan redaktor wcześniej wspomniał, bronić przed zamknięciem się w jakiejś political correctness, mówieniu takim, które oznacza zamknięcie ust i o pewnych sprawach nie mówienie wcale. Benedykt XVI tego nie robił. Co więcej, ponieważ on, i to jest także bardzo piękne świadectwo, żyje Jezusem Chrystusem i tą całą wiarą, kontynuuje jeszcze jedną rzecz, którą rozpoczął poniekąd błogosławiony Jan Paweł II, mianowicie wydaje teksty, które nie są elementem nauczania urzędowego. Pisze książkę o Jezusie Chrystusie, zaznaczając, że pisze je jako Józef Ratzinger, a nie jako Benedykt XVI.
Wspomniał ksiądz profesor o tendencji political correctness. Niedawno w Poznaniu miał okazję ksiądz profesor mówić o Kościele i polityce. Ten wymiar w pontyfikacie Benedykta XVI.
Nieuchronny, dlatego że jednak papież jest głową państwa i nawet jeśli to państwo jest tak małe, jakim jest Watykan i kawałek Castel Gandolfo, no to ma swoje reprezentacje w różnych krajach i nie ma wyjścia. Kościół nie może uciec od tego, że jest przez swoich właśnie następców świętego Piotra włączony w całą politykę światową. Rzecz tylko polega na tym, żeby w tej polityce światowej będąc działać w imię Jezusa Chrystusa i zgodnie z tymi zaleceniami, które zwłaszcza na Soborze Watykańskim II znalazły swój wyraz, zwłaszcza w konstytucji o Kościele świecie współczesnym, Gaudium et Spes. I myślę, że Benedykt XVI starał się to czynić, to znaczy reagować, podobnie jak poprzedni papież, na różne wydarzenia, które zdarzają się w świecie i przyłączać się do tych wszystkich, których jakieś wydarzenia dotknęły cierpieniem. To bardzo szlachetna i piękna tradycja pokazująca kierunek obecności w polityce.
Książę profesorze, a jeszcze Polacy wobec Benedykta.
Muszę powiedzieć, że tak jak czasem Polacy mogą nas niecierpliwić i denerwować i czasem się za niektórych Polaków zachowanie możemy wstydzić, tak tu przez całe te lata pontyfikatu Benedykta XVI mamy prawo być z postawy Polaków generalnie dumni. Mamy prawo być dumni. Benedykt XVI, doceniając miejsce Polaków i jakby w odpowiedzi na tę serdeczność, z jaką się z naszej strony spotkał, potrafił odpowiedzieć również właśnie tym wyjściem naprzeciw Polakom. I dla mnie te jego wypowiedzi, nie tylko ta ostatnia, dłuższa nieco, ale i wcześniejsze, to były wypowiedzi wzruszające, właśnie pokazujące ten wymiar osobisty, ten wymiar serdecznej sympatii, ten wymiar jakiejś wdzięczności za sposób, w jaki został przez Polaków potraktowany. Niech to zostanie zapamiętane i myślę, że tak zostanie także zapamiętany przez Polaków papież Benedykt XVI.
Bardzo serdecznie dziękuję. Naszym gościem był ksiądz profesor Andrzej Szostek, etyk, były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże.
Boże, dziękuję bardzo.
I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.